Witam w kolejnym wydaniu Viprumu. Przy mikrofonie kłania się Michał Cierniek, a dzisiaj moim i waszym gościem jest pan Tomasz Siemiński. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Od niedawna nowy dyrektor Regionalnego Centrum Animacji i Kultury w Zielonej Górze. I na początek tak się spytam, jak pan zareagował na tą informację, że wygrał pan konkurs na to stanowisko?
Moja pierwsza reakcja była taka, że pomyślałem sobie, no to teraz faktycznie się zacznie. Teraz będzie sporo do zrobienia. Także z jednej strony byłem oczywiście bardzo szczęśliwy i zadowolony, że tak się stało, ponieważ aplikowałem o to stanowisko, w związku z tym ta aplikacja moja była poparta tym, że wiem, co chciałbym zrobić i wiem, co chciałbym zmienić w tej instytucji. No a jak tak się stało, to już wiedziałem, że to już jest ten moment, kiedy trzeba się wziąć mocno do pracy.
To jeszcze o tych zmianach sobie porozmawiamy, a jeszcze do niedawna piastował pan stanowisko dyrektora Centrum Animacji i Kultury Zamek w Krośnie Odrzańskim. Proszę powiedzieć, jak panu pracowało się na tym stanowisku?
Przyznam się, że bardzo dobrze. Tam świetnie się dogadywałem z załogą, która była bardzo prężna, kreatywna, również otwarta na nowe propozycje. Udało nam się zrealizować wiele fajnych pomysłów, między innymi właśnie takie zajęcia warsztatowe, cykliczne, które wejdą w stały program i kalendarz imprez zamku w Krośnie Odrzańskim. Ponadto kilka cennych inicjatyw, jak choćby pierwsza edycja Nocy Muzeów, która odbyła się na Zamku Piastowskim, a przypomnę państwu wszystkim, że niewielu z nas wie, że tam jest bardzo piękny, zabytkowy Zamek Piastowski z czasów odległych, gdzie są również tam izby muzealne, które można odwiedzać, które można podziwiać. Są cykliczne wystawy i też wystawy, które do nas przyjeżdżają. W związku z tym jest to miejsce nie tylko takie stricte animacyjne, powiedzmy, ale także i wystawiennicze. Bardzo piękny obiekt, także ja zachęcam państwa do odwiedzenia tego zamku. Co prawda często zdarzają się takie sygnały, że państwo nie wiedzą, jak do nas dotrzeć, ale już jest dużo, dużo lepiej, ponieważ na drogach pojawiły się witacze, są drogowskazy. W tym roku rozpoczęliśmy również taki projekt Marszu po Historię, czyli historycznego oznakowania miejsc cennych dla regionu, dla tego miasta, i w przyszłym roku myślę, że mój następca będzie to realizował i pojawią się drogowskazy kulturalne, mapy, które turystycznie i kulturowo ten region utożsamią i sprawią, że będzie prościej do nas dotrzeć, prawda, i zobaczyć również, czym ta instytucja się zajmuje.
Mówi się, że generalnie pełnienie funkcji dyrektora to jest dosyć ciężka sprawa, a instytucji kulturalnej to już w ogóle. Proszę powiedzieć, co dla pana, prowadząc Centrum Animacji i Kultury Zamek, było najcięższe?
To jest taka sytuacja, że właściwie jest się i dyrektorem, i również jest się tak naprawdę pracownikiem od spraw technicznych, pracownikiem od spraw administracji, pracownikiem merytorycznym, czyli właściwie każde działanie, które w takim miejscu się odbywa, jest przefiltrowane na wylot. I to bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że dyrektor ma świadomość tego, co się robi, jak się robi, w jaki sposób się osiąga poszczególne cele. Ale to oznacza, jednym słowem, że poświęca się naprawdę dużo czasu na to. Myślę, że nie da się być dobrym dyrektorem bez zaangażowania i poświęcenia. I może jeszcze właściwie przede wszystkim bez pewnej pasji. Nie ma możliwości takiej. Jeśli nie ma pasji, to wtedy buduje się jakiś sztuczny twór, sztuczny zespół, który coś tam realizuje, ale to nigdy nie będzie jakby tchnięty taką żywą energią, żywym duchem. I to jest, myślę, najistotniejsze. Jeśli to się pojawi w pracy zespołowej, to i łatwiej jest wówczas dyrektorowi pracować, i także załodze, bo wszyscy z tego czerpią satysfakcję.
No ale plusy takiej pracy niewątpliwie również są i proszę powiedzieć, jakie w pana mniemaniu?
Czy są plusy takiej pracy? Plusy są, oczywiście. Plusami są satysfakcja choćby, która pojawia się wówczas, kiedy mamy wrażenie, że widz, odbiorca przechodzący na nasze działania wychodzi zadowolony, kiedy później po kilku wydarzeniach przychodzi do nas i mówi, że tak, że to akurat jest dobre, że to ma jakąś wartość, to ma sens, że to powinniśmy robić w jakiś tam sposób cykliczny. Także to jest ten element, który powoduje, że nabieramy motywacji do pracy. To jest też element, który powoduje, że w jakiś stopniu możemy te małe nasze lokalne ojczyzny zmieniać. A z drugiej strony satysfakcję również przynosi fakt, że gdzieś to pomimo, że nie jest to namacalne, ale można zauważyć, że budujemy taki jakby lokalną tożsamość, lokalny wizerunek. Często się zdarza również, że historia, która gdzieś tam ukryta jest głęboko pod kilkoma warstwami ziemi, zostaje wydobyta na powierzchnię dzienną i jest taki wielki zachwyt, prawda, tych mieszkańców, którzy od wielu lat są w tych miejscach i nawet nie wiedzą, że takie dobra mają. Także to też jest ten plus, prawda, tej działalności, że budujemy tożsamość kulturową, a przy okazji budujemy też tak zwane dziedzictwo, prawda, regionu, dziedzictwo później kulturowe części zachodniej Polski.
To teraz przejdźmy już do Regionalnego Centrum Animacji i Kultury. No, generalnie słyszy się, że młodzi ludzie twierdzą, że tam mało co dla siebie mogą znaleźć. Czy pan ma jakąś taką wizję, co można by było zmienić, żeby tych młodych ludzi, studentów przyciągnąć do RCAK-u?
No jest pewnie kilka czynników, dlaczego tak ci młodzi ludzie postrzegają Regionalne Centrum Animacji i Kultury. Pewnie jednym z nich jest też jakby słabe dotarcie z informacją do tej grupy odbiorców. Na pewno mało atrakcyjna dla młodego człowieka strona internetowa. Niewiele informacji na temat tego, co ten student dla siebie, znajdujący się w tym okresie, prawda, swojego życia, może uzyskać, czy może skorzystać z takiego potencjału, jakim jest drukarnia ArtDruk, czy choćby z zestawu grafików przygotowujących materiały, czy także z pomocy merytorycznej czy organizacyjnej instruktorów, którzy prowadzą warsztaty. To wszystko, jak pan słyszy, jak ja o tym mówię, to brzmi troszeczkę jakby to trąciło naftaliną, prawda? Warsztaty, instruktorzy, a studenci czy młodzi ludzie, słysząc te słowa, tak naprawdę nie mają ochoty, motywacji, żeby pogłębić te rzeczy, które się kryją pod tym. No pewnie dlatego, że posługują się też po pierwsze innym językiem, czyli jak widać musimy dobrać inny język, inne medium, tak by trafić do tej grupy. Poza tym muszą znaleźć dla siebie faktycznie coś atrakcyjnego, co spowoduje, że oni również w tym działaniu będą się rozwijali, będą też tworzyli tę kulturę. I myślę, że to też takie moje zadanie, żeby móc pogłębić współpracę ze studentami choćby wydziałów artystycznych naszego uniwersytetu, gdzie można byłoby skorzystać ze studentów, z ich wiedzy, z umiejętności, z potencjału studentów wydziału grafiki czy studentów malarstwa po to na przykład choćby, żeby tworzyć jakieś nowe wzornictwo graficzne, które byłoby podstawą do skonstruowania projektów, materiałów, które są potrzebne do codziennej pracy instytucji kultury, choćby w naszym województwie, czy też innych instytucji. Bardzo ważnym elementem jest również taki sam proces doskonalenia, dokształcania, prawda? Czyli taka praktyka, nie tylko studia, czy nie tylko wiedza teoretyczna, którą zdobywamy. Co prawda studenci wydziałów artystycznych mają tę praktykę, ale myślę, że byłoby jeszcze lepiej, gdyby oni trafili na tak zwane staże, na tak zwane kursy, które odbywają się na co dzień, prawda, w miejscu praktycznym, czyli w drukarni ze specjalistami, którzy projektują konkretne rzeczy namacalne, co myślę przyniesie i efekty wymierne nie tylko dla studentów, ale także dla całej społeczności tutaj lokalnej, dla naszego regionu, bo wówczas powstaje człowiek, który jest uposażony w umiejętności praktyczne i teoretyczne i łatwiej mu jest uzyskać miejsce pracy po zakończeniu studiów.
No to już możemy wywnioskować, że przyciągnięcie młodzieży, studentów jest jednym z pana celów w RCAK-u, a proszę powiedzieć, jakie ma pan dalsze pomysły na tę instytucję, jaką wizję, w jakim kierunku ona powinna pójść?
No, chciałbym, żeby ta instytucja nie tylko przez studentów, ale także przez inne osoby była postrzegana jako instytucja o konkretnym, jasnym profilu funkcjonowania, żeby jej charakter się nie rozmył i nie był niejasny do określenia. Przede wszystkim myślę, że tutaj istotą tego profilu powinna być szeroko pojęta edukacja kulturalna, metodyka kultury, diagnoza tejże kultury i promocja kultury. Czyli to wszystko, te wszystkie działy powinny się z sobą zazębiać, powinny tworzyć ten profil tejże instytucji. Ponieważ ta instytucja powinna w jakiś sposób inspirować nie tylko studentów, nie tylko inne instytucje kultury do działania, do poszukiwania nowych rozwiązań, ale przede wszystkim no, środowiska lokalne, bo przecież każdy z samorządów ma za zadanie realizować zadania z dziedziny kultury. I teraz jest to wykonywane w różny sposób, gdzieniegdzie bardzo przemyślane, a gdzieniegdzie po omacku, czyli poprzez kreowanie tak zwanych usługowych ofert kulturalnych, z których korzystają mieszkańcy. No to wygląda mniej więcej w praktyce tak, że siada dyrektor pracownicy takiego ośrodka i dobra, no to w tym roku zrobimy to, to, to i to, zaprosimy taką gwiazdę, takiego wykonawcę i taki zespół. I to jest wytworzenie kultury ex cathedra, prawda, od góry, gdzie właściwie tak, pomija się bardzo ważny element, wsłuchanie się w głos mieszkańców, czyli pomija się również diagnozę obszaru, w którym się istnieje, w którym się realizuje dane zadania. Więc żeby stworzyć taki wzorzec kultury, z którym będą się wszyscy utożsamiać, to należy właśnie wyjść z tego założenia. Najpierw zdiagnozować, sprawdzić, co takiego ta lokalna społeczność potrzebuje, jakie są walory turystyczne, kulturalne danego regionu i na bazie tego zbudować wspólną platformę partnerstwa ze stowarzyszeniami, czy z liderami grup inicjatywnych, czy także z instytucjami kultury i promować i konstruować nowe projekty kulturalne, które będą właśnie oparte na partnerstwu i będą takim dzieckiem wspólnym. Jeśli jest to wspólna rzecz, wspólne tworzywo, to znaczy, że wówczas my się łatwiej z tym utożsamiamy, łatwiej to chronimy, bronimy i jest to przyjazne i przemyślane. Także no w ten sposób chciałbym, żebyśmy myśleli o takim dojrzałej instytucji, która miałaby w ten sposób pracować i przy okazji w tym procesie no wykształcić sobie ten jasny profil funkcjonowania. No tutaj dużą rolę faktycznie i nacisk będę jednak kładł na metodykę i edukację kultury, bo jest to też istotne, ponieważ szkoły, jak wiemy, nie prowadzą takiej działalności, nie ma zajęć artystycznych, jest tam ogromna luka, a młodzież szkolna w każdym wieku to jest ogromny potencjał twórczy, i jest ogromna potrzeba realizacji tych swoich umiejętności, nie tylko po to, żeby później kilkoro z tych młodych ludzi zostało gwiazdami muzycznymi czy też aktorami, ale po to, aby te osoby prawidłowo się rozwijały, prawidłowo budowały swoją osobowość. W związku z tym no jest to bardzo ważna rzecz również pod względem pedagogicznym i edukacyjnym. Tylko żeby to było z głową, żeby to był jakiś przemyślany program, to musi być jasno wyklarowana metodyka kultury. No i tu jest to ogromne, potężne zadanie, które stoi przed Regionalnym Centrum Animacji i Kultury. A myślę, że jest tutaj dobra wola, to może dobra wola źle powiedziane, jest tutaj potrzeba również środowisk, które od kilku lat już w rozmowach i to kuluarowych, czy też oficjalnych wymieniają swoje poglądy i opinie na temat tego, jak to powinno wyglądać, tak? I dlaczego tak, a nie inaczej. I myślę, że to będzie jedna z, no, jakby z najlepszych dróg, które mogłoby obrać Regionalne Centrum Animacji i Kultury.
To miejmy nadzieję, że te wizje uda się w pełni zrealizować. I tak już na zakończenie naszej rozmowy, bo czas nas goni, tak króciutko kilka słów na temat sytuacji kultury w naszym kraju. Bo mówi się, że ona jest przez rządzących zazwyczaj traktowana po macoszemu, nie dofinansowuje się jej, instytucje kultury muszą na własną rękę szukać sponsorów. Jak to z pana punktu widzenia wygląda i w jaki sposób można by to było zmienić?
Nie uważam, że jest tak źle, jak są opinie niektórych dziennikarzy czy niektórych środowisk. Stan kultury w Polsce jest na dobrym poziomie. Są świetnie realizowane projekty, świetne pomysły innowacyjne. No, choćby przykład powstania niedawno w Szczecinie instytucji kultury w dawnej transformatorowni, gdzie będzie taki Instytut Galerii i Sztuki Transformatorownia, który notabene będzie prowadzony niekoniecznie przez wyłonionego dyrektora z konkursu, ale przez kogoś, przez instytucję, przez stowarzyszenie, przez firmę, która będzie zarządzała tym stowarzyszeniem czy tą instytucją. Tam są ciekawe projekty, bardzo mocno sprofilowane na konkretną dziedzinę. Także myślę, że tendencja w organizowaniu działalności kulturalnej w Polsce jest bardzo dobra. Idziemy w kierunku sprofilowania działalności, czyli nie tworzenia kombinatów kultury, że każda instytucja zajmuje się i impresariatem artystycznym, i folklorem, i edukacją, prawda, i animacją, i jeszcze sekcje, i zajęcia. I właściwie tego jest wszędzie, ponieważ im czytelniejszy przekaz, im łatwiejsze, prawda, dotarcie do odbiorcy i trafienie w potrzeby danego środowiska, tym większe możliwości na pozyskanie dodatkowych środków, większe możliwości również na to, by te instytucje zachowały swoją tożsamość, by były potrzebne. Stąd też myślę, że trudności, które w tej chwili instytucje kultury posiadają z uwagi na niedobór środków finansowych, są też po części taką wskazówką dla kierujących te jednostki, no, że trzeba poszukać troszeczkę innego sposobu myślenia o kulturze, czyli nie roszczeniowego, nie polegającego na tym, że okej, w porządku, my jesteśmy instytucją, to my potrzebujemy taką i taką dotację, bo myśmy sobie właśnie zbudowali program, bo myśmy oszacowali, zaprosimy tego i tego, więc prosimy o takie pieniądze, żeby to zrobić. Nie dacie, nie zrobimy. Tak się nie da myśleć, tak nie wolno zresztą o tym myśleć. Bo to jest też produkt, bo to jest też jakby konkretny element w ekonomii. Nikt nikomu nie może dać czegoś, prawda, za darmo. W związku z czym, owszem, jest konieczna, no bo w tej momencie finansowanie nie jest możliwe w inny sposób. Jest konieczna pieniądze na utrzymanie obiektów, na utrzymanie pracowników, ale przy realizacji projektów musi być pewna ocena merytoryczna. Czyli jeśli projekt i realizacja, działalność jest pożyteczna, spełnia kilka co najmniej warunków, czyli przynosi pożytki edukacyjne, pedagogiczne, społeczne, prawda, buduje tożsamość regionalną, to znaczy, że można ocenić dany projekt, dane wydarzenie, że posiada duży walor artystyczny, więc zasługuje na to, by być sfinansowane. Dlaczego wszystko z góry ma być finansowane, prawda? Dlaczego nie ma tego rozróżnienia? Myślę, że tak powinniśmy myśleć i te dobre praktyki, dobre projekty jak najbardziej powinny uzyskiwać środki, powinny oczywiście starać się o nie z różnych źródeł, a jest na to sporo możliwości i powinny być doceniane. I to się dzieje. Myślę, to się dzieje w Polsce, to też widać zresztą, które wydarzenia są istotne, a które mniej istotne.
I tym optymistycznym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Jak słyszycie, w kulturze wcale tak źle się nie dzieje, jak niektórzy mogliby twierdzić. Pan Tomasz Siemiński, nowy dyrektor Regionalnego Centrum Animacji i Kultury w Zielonej Górze, był moim waszym gościem. Dziękuję bardzo za wizytę.
Dziękuję.
A powtórkę dzisiejszego VIP-roomu będziecie mogli usłyszeć na antenie Akademickiego Radia Indeks o godzinie 17.30. Także zapraszamy na nasz portal www.wzielonej.pl, gdzie ową rozmowę także będziecie mogli odsłuchać. Przy mikrofonie Michał Cierniak. Do usłyszenia.